Dzień dobry, cześć. Nazywam się Radek Drzewiecki i od ponad 17 lat prowadzę firmę Lean Passion. Zawodowo zajmuję się strategią, kulturą organizacyjną, przywództwem oraz zwiększaniem efektywności firm i ludzi. Dodatkowo jestem założycielem dwóch startupów technologicznych Sherlock Waste oraz University. Robię to, co robię, ponieważ chcę, by firmy były świetne, a ludzie szczęśliwi w pracy. Dlatego dla mnie skuteczny menedżer to nie tylko taki, który osiąga cele, ale robi to z ludźmi, potrafi podłączyć ich do strategii firmy. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak być skutecznym CEO, jak zwiększać efektywność organizacji, budować ponadprzeciętne zaangażowanie, zdolność do adaptacji, wygrywać na rynku, rozwijać siebie i Twoich ludzi, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Dzień dobry, moi drodzy, cześć. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Zanim zaczniemy, to mam taką tradycyjnie refleksję. Często zwracam uwagę na to, że organizacje robią coś źle. Mówię 99% organizacji, 95% menedżerów. Tak jak mówiłem, to nie są rzeczy, które sobie rano wstaję i mówię, o, to dzisiaj powiem 95%, tylko sprawdzone empirycznie na masie przypadków, kiedy robimy nasze transformacje, kiedy ja czy mój zespół jesteśmy w gęba. I to nie chodzi o to, żeby zwrócić uwagę na to, że wy robicie coś źle, żeby powiedzieć wam, o, wy niedobrzy, tak robicie. Ja zawsze obwiniam stereotypy i to, że my jako ludzie spoglądamy na innych, się porównujemy i mówimy, skoro tamci robią tak, to na pewno ja nie mogę robić inaczej. A to nie chodzi o to, żeby powtarzać rzeczy, które są modne, ale praktykować rzeczy, które mają sens, więc nie odbierajcie tego jako obwinianie, proszę, tylko jako chęć z mojej strony spowodowania, no taki już jestem, tak, postawiłem sobie za cel wyrywać ludzi nie ze strefy komfortu, bo to wasza sprawa, ale z stereotypowego, pełnego paradygmatów myślenia o biznesie. Te rzeczy po prostu w większości nie działają i trzeba po prostu, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, jest dobry impuls do tego, żeby eksperymentować. Także nie miejcie mi za złe, bo nie chodzi mi o to, żeby mówić, że jesteście źli. Ludzie są fantastyczni, wy jesteście fantastyczni. Każdy z was, każda z was z osobna. Ja w ogóle uwielbiam ludzi. Uważam, że większość ludzi ma bardzo dobre intencje i bardzo dobre serducho. A że główne powody tego, że ludzie działają tak, a nie inaczej, to jest moim zdaniem numer jeden. To jest lęk przed byciem ocenionym. Lęk przed byciem wyszydzonym, czy wiecie, no to się wzięło z dzieciństwa, a druga rzecz to jest ego. Ego, które również związane jest z lękiem, ale bardziej z kompleksami, z tym, że wyjdzie, że ja czegoś nie umiem, nie wstydnie wiedzieć, słuchajcie. Uwielbiam to, co mówi Natalia de Barbaro, że perfekcjonizm jest po prostu chorobą i to przenoszoną drogą kropelkową. W każdym razie nikt nie musi być idealny, słuchajcie. Nie wstyd nie wiedzieć, naprawdę wstyd udawać, że się wie, także nie bierzcie do siebie. Ja nie zwracam uwagi na to, że robicie coś źle, tylko na to, że po prostu stereotypowe zarządzanie nie działa. Nie działa i powoduje więcej szkód niż pożytku. To tak na początek. Ostatnio mówiłem sporo o misji, wizji, strategii, komunikacji, celach strategicznych, kaskadowaniu. Dostałem też jedną informację zwrotną, że być może temat trzeba powtórzyć, zwłaszcza ten o strategii, bo jest interesujący, ale tak przeleciałem te 7 kroków. W swoim czasie to zrobię. Dziś chciałem skupić się na temacie szalenie dla mnie interesującym. Uwielbiam ten temat, to jest temat przywództwa. Także moi drodzy, odcinek 79. Skuteczny lider liczy do 3. Serce, umysł, ręce. Leadership, tak jak wielokrotnie mówię, przywództwo to drugie najczęściej nadinterpretowane słowo w polskim, nie tylko polskim, biznesie. Tak jak wiecie, pierwszym jest strategia i tak samo jak strategia pobudza, wiecie, rytmy serca top menedżerów, tak leadership jest odmieniany przez wszystkie przypadki, zwłaszcza na tych piętrach, gdzie siedzą HR-y. No HR-ach też będzie dzisiaj trochę, ja uwielbiam ludzi z HR. I przywództwo w większości firm traktowane jest po macoszemu. Uważam, że jednym z głównych powodów jest zakładanie, że ludzie wiedzą, jak być liderem I skoro na przykład ja jako członek zarządu, jako szef wiem, że niektóre rzeczy są bardzo fundamentalne, to zakładam, że ci wszyscy inni ludzie też to wiedzą, a to jest nieprawda. I to nie chodzi o to, żeby dyskryminować, że ludzie, którzy są na niższych szczeblach zarządzania są gorsi, nie, ale ciężko im się przyznać do tego, że czegoś nie umieją, bo nie chcą ciebie zawieść, tak? I znowu strach, czy też lęk, tak jak powiedziałem, oraz, wiecie, ego nie pozwala mi się przyznać. I ja to kiedyś powiedziałem, że w większości firm awans na takiego lidera wygląda jak trochę jak poranku kojota. Będziesz liderem, okej? Okej. A wiesz, jak być liderem? Okej. No to bądź. No i on jest, tak? I nie pyta o nic, dlatego że stara się nie zawieść swojego szefa, bo przecież jak będzie pytał, to będzie mu zajmował czas, a nie po to go powołał, żeby ten... On mu teraz zawracał gitarę, jak to się mówi. Jest też taka opowieść, którą przytoczyłem w swojej książce, nie moja powieść, ale jak ktoś z was jest zainteresowany, to książka nazywa się Strategia Lean, gdzie Anglik i Indus lecą samolotem z New Delhi do Londynu, podróż długa i Anglik mówi do swojego kolegi, że chciałby zagrać taką grę, zobaczmy, kto ma rację. A Indus mówi, nie, stary, ja idę spać, długa droga. No Anglik mówi, słuchaj, zagrajmy w taką grę, ja ci zadam pytanie, jak nie odpowiesz, to mi zapłacisz 5 funtów, a jak ty mi zadasz pytanie i ja nie odpowiem, to ja ci zapłacę 50 funtów. No to Indus tak patrzy na swojego kolegę Anglika, no i mówi, dobra, co mi szkodzi. No to Anglik mówi, ja zaczynam i zadaję pytanie. Słuchaj, jaka jest odległość pomiędzy planetą Ziemią a Słońcem? No i ten tak patrzy, nie zastanawiając się długo, wyciąga 5 funtów z kieszeni i mówi, nie wiem. No i Anglik mówi, jestem najlepszym naukowcem na świecie, jeszcze nigdy nikt ze mną nie wygrał w grę, zobaczmy, kto ma rację, a teraz kolej Indusa. No i on mówi, co to za zwierzę, które wchodzi w góry i ma 3 nogi i schodzi z gór, ma 4 nogi. No i ten angielski naukowiec drapie się w głowę, przeszedł się po samolocie, zapytał stewardes, poprosił audiencję u pilotów, podłączył kartę kredytową i zadzwonił do swoich kolegów profesorów na Cambridge. No i cały czas się zastanawia i wyciąga trzęsącą się ręką 50 funtów i mówi, nie wiem. No i Indus wziął te pieniądze i poszedł spać. Anglik się wściekł, zaczął go szarpać, mówi, słuchaj, pierwszy raz ktoś wygrał ze mną w grę, zobaczmy, kto ma rację, a ty po prostu poszedłeś spać. Co to za zwierzę, które jak wchodzi w góry ma 3 nogi, a schodzi z gór ma 4 nogi? A ten spokojnie wyciągnął 5 funtów, oddał, mówi, nie wiem. I to jest opowieść o ego. I to, co wam chcę powiedzieć, to to, że większość ludzi, jeśli ich zapytamy o coś merytorycznego, to nie przyzna się, że nie wiem. Dlatego jeżeli słuchają mnie tutaj liderzy, którzy na co dzień borykają się, wiecie, są ściskani w imadle z tych dwóch stron, z jednej strony mają dowozić wyniki, z drugiej strony są ludzie, to nie wstyd nie wiedzieć, tak? Jeżeli ktoś coś o was pyta i nie wiecie, to powiedzcie, nie wiem, ale chciałbym się tego nauczyć. Nie wiem, ale chciałbym spróbować, tak? Więc nie wolno przywództwa traktować po macoszemu. Czyli mówię tutaj do osób z HR-u, które nie róbcie tego stereotypowo. Mówię też do liderów, nie udawajcie, że coś że umiecie, jeśli czegoś nie umiecie, bo to skutki są wtedy opłakane. Miałem niedawno spotkanie z przyszłym, mam nadzieję, naszym klientem, gdzie teraz doprecyzowujemy zakres naszej współpracy na pierwszy rok. I zadał mi takie pytanie, wiecie, klient nieawanturujący się, bo zagraniczny, żartuję oczywiście, ale zadał mi pytanie. Oni mają masę problemów. My mieliśmy taki warsztat kontekstu, gdzie rozmawialiśmy o tym, jaka jest sytuacja i razem z menedżerami wymienili ponad 10 problemów, tak? Następnie spriorytetyzowali, ale on mi zadał takie pytanie. Gdybym miał wybrać tylko jedną rzecz, którą mają się zająć w tym roku, to co to by było? To jest pytanie bardzo rzadkie. Więc ja mu odpowiedziałem focus on conscious leadership. No i myślę, że od tego zaczniemy, bo on w ogóle chce się skupić tylko na jednej rzeczy. To też jest ciekawa rzecz, jeśli chodzi o transformację, żeby robić jedną rzecz na raz, zwłaszcza jeśli nie mamy pomysłu na to, żeby w jakiś sposób, wiecie, nałożyć na tych ciężko pracujących ludzi aspekt jeszcze transformacyjny. Więc conscious leadership, ja zawsze do leadershipu, do przywództwa dodaję słowo świadomy. Moi drodzy, więc ego, traktowanie tematu po macoszemu, udawanie, że ja coś umiem, z lęku, że przecież jak chodzę na te wszystkie konferencje, to wszyscy są tacy mądrzy, jak słucham tych wszystkich podcastów, na przykład Drzewieckiego, to wszyscy wszystko wiedzą, to dlaczego ja mam się wygłupiać i sam mówić, że ja czegoś nie umiem? Nie? Ja na przykład bardzo dużo rzeczy nie umiem. Ciągle się rozwijam, ciągle mam taki moment eureki. W tej chwili czytam 3 książki i non-stop do nich wracam. Właściwie ich słucham, bo dużo podróżuję. Słuchajcie, przechodząc w ogóle do przywództwa, to ja zawsze zaczynam przywództwo, temat przywództwa od przytaczania tego, co powiedział kiedyś John Kotter i to w 2017 roku na łamach Harvard Business Review, że są 3 mity na temat przywództwa. Po pierwsze, przywództwo i zarządzanie to samo. W związku z tym ludziom się to miesza i pojawiają się takie wpisy na LinkedInach, na przykład ja nie chcę być menedżerem, ja muszę być liderem. Ja zawsze zadaję pytanie, czy delegujesz, czy odbierasz zadania, czy wypisujesz urlop, to zarządzasz też, zarządzać też musisz. Po drugie, że przywództwo jest zarezerwowane do najwyższych szczebli organizacji, a zarządzanie, czyli wiecie, robienie rzeczy na co dzień dla tych najniższych. I po trzecie, że przywództwo może być tylko praktykowane przez ludzi, którzy urodzili się, na przykład dostali dar charyzmy, to też jest nieprawdą. Ja bym dodał jeszcze do tego to, że przywództwo to jest coś, czego uczymy się na akademiach. I kolejna rzecz, która mi się bardzo podoba, że do przywództwa trzeba mieć talent. Absolutnie nie. W związku z tym, zanim przejdziemy dalej, to czym jest przywództwo, a czym jest zarządzanie? Dla mnie przywództwo, ja mam swoją definicję. Kotter mówi o tym, że przywództwo to jest prowadzenie ludzi, firmy w przyszłość, tak? Mi się to podoba. Dla mnie przyszłością jest wizja i strategia, o której tak ostatnio mówiłem. Ale moja definicja przywództwa to jest umiejętność podłączania ludzi do zespołu i do firmy. Czyli ja jako lider w sposób świadomy spowodowałem, że ludzie czują się częścią zespołu, tudzież firmy i mieli możliwość podjąć decyzję, czy chcą tutaj być. Więc jeśli chodzi o przywództwo, to dla mnie jedną z najważniejszych rzeczy jest budowanie świadomego środowiska pracy przejrzystego, w którym nikt niczego się nie musi domyślać. A zarządzanie to sposób pracy lidera na co dzień i ja tutaj stosuję takie narzędzie runners, repeaters, strangers, czyli to, co robisz codziennie, to, co powtarzasz w określone dni, czyli regularnie i to, co robisz w formie niespodzianek, żeby budować tak zwane nieregularne wzmocnienia, tak? Czyli przywództwo to jest podłączanie ludzi do firmy, najczęściej w sposób taki, że robimy sobie minimisję, miniwizję, robimy sobie środowisko pracy, w którym ludzie współdecydują o tym, jak będą kontrybuować w realizacji misji, wizji, strategii firmy i tego mamy uczyć naszych kochanych liderów, a zarządzanie to jest praca na co dzień, jakie ja mam nawyki, jakie ja powtarzam rzeczy, bardzo ważna jest nuda, jest regularność i bardzo ważne jest to, że moi ludzie wiedzą, czego mogą się po mnie spodziewać. Dlatego potrzebujemy świadomego przywództwa na każdym szczeblu organizacji oraz skutecznego zarządzania. I proponuję wam, że jak zawsze mówicie o przywództwie, to mówicie świadome. Po prostu ktoś postępuje tak, dlatego że tak sobie założył i dlatego, że ma taki cel. A skuteczne zarządzanie to takie, że ktoś non-stop eksperymentuje i wyciąga wnioski. Dlatego zarządzanie musi być oparte na liczbach, na danych, na faktach, dla mnie na board meetingach, na daily, na weekly. I problem jest taki, że najczęściej liderami w organizacji zajmują się HR. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w poprzednim odcinku mówiłem, że są 3 perspektywy operacjonalizacji strategii. Jest run the business, gdzie robią to menedżerowie średniego i najniższego szczebla. Tam kaskadujemy cele, tam się zajmujemy procesami. Jest change the business, gdzie mówimy o luce, o adaptacji strategicznej, o lukach strategicznych, gdzie robimy OKR i takie inicjatywy, które mają nas przenieść trochę wyżej. Duże inicjatywy, duże innowacje, niekoniecznie innowacje, tak, ale zmniejszanie luki strategicznej. I ostatnia rzecz, o której mówiłem, to jest rozszerzanie, poszerzanie, nie wiem jak deployment powiedzieć po polsku, niech będzie wdrażanie kultury organizacyjnej i to najczęściej odkładamy do HR-ów. I HR-y, w ogóle ja pochodzę z G, no nie, pochodzę z Jeleniej Góry, tak, jak Szymon Jason z Hejterów, pozdrawiam cię serdecznie. Wychowało mnie GE, miałem przyjemność, ogromną przyjemność pracować w tej firmie jeszcze za Jacka Welsha i GE to było HR company, nie? Więc bardzo mi blisko i w ogóle uwielbiam pracować z ludźmi z HR-u, mają cudowne intencje, lecz bardzo często są marginalizowani, przepraszam, może jeszcze raz, może użyję innego słowa jednak, bagatelizowani, są takie słowa, z którym mam problem. ale się tego nie wstydzę. I mają to sobie zrobić z boku, najlepiej za jak najmniejszy budżet i bardzo często mówi się o nich, wiesz, tę akademię, którą przygotowałeś, jest bez sensu, bo ty nie rozumiesz w ogóle biznesu, a w ogóle moi ludzie nie mają czasu na to, żeby odrabiać zaległości, więc zamiast tego półrocznego programu rozwojowego, to zróbmy to w 2 dni, zbierzmy wszystkich, przecież ci ludzie i tak wszystko rozumieją, tak? Dlatego na ogół robią to, co robią ludzie z HR-u i najczęściej wybieranym podejściem do rozwoju przywództwa w organizacji jest edukacja liderów. Edukacja, która przyjmuje formę akademii. I nie mam nic przeciwko akademii leadershipowej, sami ją robimy, aczkolwiek akademie, które widzimy w organizacjach, są dalekie od skuteczności. Dlaczego? Dlatego, że najczęściej jest przetarg albo wybór firmy szkoleniowej, która bardzo często przychodzi schematycznie i proponuje doskonalenie umiejętności, które są, nie wiem, w modzie, z którymi inne firmy mają problem. I tego trochę nie rozumiem, że HR-y być może, nie wiem, z kompleksu, z braku odwagi, to jest generalizowanie, nie? Bo znam takich ludzi, którzy mówią nie, ale przyjmują to akademię jako, i przyjmują to, co mówią firmy doradcze, jako Biblia jakaś, jako wiecie, wyrocznia, i że tak mamy postępować. Mi nie chodzi o to, że te firmy źle szkolą, moim zdaniem bardzo dobrze, ale chodzi o to, że być może nie z tego, co trzeba. Zwróciłbym tutaj uwagę na brak skuteczności akademii na 3 takie podstawowe rzeczy. Po pierwsze, za szybko przechodzimy do rozwoju merytorycznego. Najpierw musimy rozwijać postawę. Po drugie, tak jak powiedziałem przed chwilą, zakres jest nieadekwatny, nieprzydatny względem roli i bardzo często zbyt trudny. Czyli na przykład uczymy brygadzistów Blancharda, tak, przywództwa sytuacyjnego. Nie ma szans, żeby oni to stosowali w praktyce. Pamiętajmy o tym, że na salach warsztatowych ludzie przytakują, jeśli się ich zapytasz, czy wiedzą, czy wiesz teraz, jak powinieneś się zachować jako lider w tych konkretnych przypadkach i sytuacjach, jak pracować z pracownikiem, który dopiero co przystąpił do organizacji, jak pracować z pracownikiem, który ma 10 lat. No nie, on nie wie tego. Tak, on może próbować, ale to jest za trudne, więc porzuci. I jak się go pytasz po takiej akademii, czy on stosuje ten model Blancharda, bo mam powiedzenie odwrócony model Blancharda, ja nie mówię, że to jest wszystko złe, to jest wszystko bardzo mądre, ale niepotrzebne dla tych ludzi. No. Pamiętam, jak mój kolega zadzwonił do mnie i mówi, słuchaj, 2 bańki wydaliśmy na akademię i ja mówię, co? I on mówi, nic. Pierwszy problem: nie przechodźcie od razu do rozwoju merytorycznego. To jest w drugiej kolejności. Najpierw musimy popracować nad postawą, ja zaraz o tym powiem. Po drugie, zakres jest nieadekwatny, nieprzydatny względem roli, bardzo często zbyt trudny dla tych ludzi. Żeby zrobić dobrą akademię, to uważam, że trzeba trochę poprzebywać w gęba, poanalizować, jakie wyzwania mają liderzy, poprzebywać z nimi, nie zrobić tylko fokus grupy, tak? Dlatego my na przykład, jak robimy akademię, bardzo często prosimy o to, żeby dać nam czas, żeby posiedzieć chwilę z tymi liderami, z tymi pracownikami, tak? W ogóle jak projektujecie akademię, to mam taką radę, zróbcie spotkania z pracownikami, zróbcie fokus grupy, popytajcie pracowników, czego oni oczekują od liderów. To jest pierwsze źródło. Drugie, poprzebywajcie w gęba i zobaczcie, wejdźcie w buty takiego lidera i zobaczcie, gęba to jest miejsce, gdzie oni pracują, zobaczcie, jakie on ma na co dzień wyzwania, z czym on się boryka. I po trzecie, trzecim źródłem takich informacji, dla mnie minimum 3 źródła, które powinniśmy brać, to jest trendy, to, czego musimy się uczyć, badania, może kompetencje przyszłości. I wtedy trzeba postawić na to, jaki split, mówiąc po angielsku, jaki rozkład procentowy adresujecie na tu i teraz, adresujecie na przyszłość, jak to po prostu podzielimy, nie? Ale dla mnie podstawowym zadaniem dla HR-ów jest bycie w gęba i sprawdzenie, czego ja bym musiał się uczyć, gdybym był takim liderem, tak? Nie stawianie na to, że firma szkoleniowa, i może być też czwarte źródło, że firma szkoleniowa coś proponuje. W każdym razie dla mnie, jeśli robicie akademię, to róbcie, niech współtworzą ją wasi liderzy i niech współtworzą ją wasi pracownicy. Normalnie pracownicy w kontekście tego, czego wymagamy od naszych liderów. I teraz, moi drodzy, jeśli interesuje was temat przywództwa, budowania przywództwa w organizacji, nie tylko przez akademię, ale takiej budowania świadomości, to zapraszam was na leanpassion.pl. prawy górny róg, bezpłatna konsultacja. Chętnie porozmawiamy na temat Waszych wyzwań, pokażemy benchmarki z innych firm. Najczęściej umawiamy się na około godzinne spotkanie i możemy porozmawiać o tym, w jaki sposób możecie ten problem rozwiązać. leanpassion.pl, bezpłatna konsultacja. Zresztą, jak już robimy akademię, to formuła takich kohortowych akademii, niektórzy nazywają to blended, niektórzy nazywają to właśnie kohortowe, czyli że mamy wspólnie, rozwijamy się wspólnie, to jest zjazd, zadanie wdrożeniowe, robienie zadania wdrożeniowego, weryfikacja w gęba, obrona zadania domowego, lessons learned, kolejny zjazd, 80% doing, 20% tylko merytoryki. Jak już rozumiemy, jakie są główne problemy, mi nie chodzi o to, że przez akademię nie da się rozwijać przywództwa, da się, ale w mojej ocenie kluczem, nad którym chciałbym się skupić w tym odcinku, to jest to, że lider składa się tak naprawdę z trzech części. Wyobraźcie sobie człowieka, który składa się z serca, jest taki rysunek, ja mam na przykład na swoich slajdach bardzo często, jest taki lider, serce, umysł i ręce. I teraz w pierwszej kolejności, co to jest serce? Serce to jest postawa, czyli pracownik przychodzi do pracy, pracuje w tym zespole, nie boi się poniedziałków, ponieważ ufa swojemu liderowi. Ufa, ponieważ jego lider buduje środowisko pracy, w którym można być sobą, w którym akceptuje różnorodność, w którym akceptuje, że ludzie mają swoje zdanie, w którym jest sporo empatii, w którym są wymagania, w którym są ramy oczywiście, tak? Ale jest lider, który ma odpowiednią postawę. Czyli dla mnie serce to jest, bo ci ufam, umysł, bo umiesz i ręce, bo potrafisz. Więc serce, postawa. Ja tutaj zawsze, zanim zaczniemy do merytoryki rozwoju kompetencji potrzebnych liderowi do tego, żeby grać swoją rolę, to skupiam się na tym, żeby lider przeszedł autorefleksję i zadał sobie kilka pytań. Najczęściej trwa to około miesiąca, gdzie przeprowadzamy liderów przez takie autorefleksje. Jest tam sporo edukacji, inspiracji, ale pierwsze pytanie, jakie powinien zadać sobie absolutnie każdy lider w organizacji, zwłaszcza liderzy bezpośredni przełożeni, to czy ja chcę być liderem w tej firmie w kontekście tych fundamentów. Nie zadawajcie tego pytania bez drugiej części, czyli musimy zadbać o to, że liderzy rozumieją misję, rozumieją wizję, rozumieją wartości, rozumieją strategię organizacji, dlatego rozpocząłem rok od tego i powinni zadać sobie takie pytanie, ale to nie jest do selekcji, ty tak, ty nie, tylko przejść i zastanowić się, czy ja chcę być liderem w kontekście tej organizacji. To ma dwa cele. Po pierwsze, żeby nie narzekać na firmę później, a po drugie, że ktoś świadomie przeszedł przez ten cykl myślowy i podjął decyzję, że jednak on będzie tutaj, że chce być tym liderem. Ja stawiam taką hipotezę, że 20 do 25% ludzi nie chce być liderami w tej konkretnej firmie, nie akceptuje na przykład wartości, które ma ta firma lub braku tych realizacji wartości, bo sporo firm z tym ma problem. W związku z tym improwizuje w swojej roli, bardzo często mówiąc swoim pracownikom, obgadując firmę. No to nie jest przywództwo, tak? Pierwsza rzecz, na której my się skupiamy, to nie jest umysł, tylko serce. Czy chcę być liderem w kontekście fundamentów, które ma ta organizacja? Czy rozumiem swoją rolę w organizacji? To jest drugie pytanie. I trzecie, czy rozumiem oczekiwania pracowników względem mnie oraz organizacji? My mamy takie badanie, poświęcę temu odcinek, ostatnio zrobiliśmy na próbie 1900 osób, gdzie rozmawialiśmy, gdzie zapytaliśmy ludzi, czego oczekują od firmy, czego oczekują swojego lidera i co ciekawe, mamy to też zrobione po pokoleniach. I przeprowadzanie autorefleksji, zadawanie trudnych pytań jest cholernym wyzwaniem. Ja pamiętam, jak w jednej ze spółek miejskich zadałem pytanie, żeby sprowokować liderów do dyskusji, jaka jest ich rola w organizacji. To jest słabo mi szło, więc zadałem pytanie, za co bierzecie pieniądze? No i dostałem odpowiedź, że takie teksty, przepraszam, będzie kolokwialnie, można dostać u nas w ryj, a gdzie w ogóle parkujesz auto, nie? No ja się nie boję, bo wiem, że to wynika z lęku, tak jak mówiłem wam wcześniej, ale chodzi o to, że my musimy przejść przez aspekt refleksji, że moja rola jest bardzo ważna, że ja cholera muszę wziąć odpowiedzialność za to, że bycie liderem to nie jest bycie pracownikiem i mi niektórych rzeczy nie wypada. No ale tak jak powiedziałem, najważniejsza rzecz w sercu to postawa. Czy chcę być liderem w kontekście tych fundamentów, czy rozumiem swoją rolę w organizacji, czy rozumiem oczekiwania moich pracowników. I taki lider jest przygotowany od strony postawy do swojej roli. Najczęściej robimy na to warsztaty, przechodzimy, rozmawiamy z tymi liderami w grupach, robimy po prostu refleksję, nic merytorycznego. ok? Czyli po pierwsze, primo, czy ja w ogóle chcę pełnić tę rolę? Teraz czas na umysł. Umysł to są umiejętności, serce to jest postawa. Jakich umiejętności wymaga ode mnie moja rola? Zobaczcie, w pierwszej części, kiedy pracowaliśmy nad podstawą, wspólnie z liderami, z pracownikami, z różnymi interesariuszami, z różnymi grupami fokusowymi, zrobiliśmy rolę dla poszczególnych szczebli w organizacji. Bardzo prostą rzecz. Te role są też zrobione, znaczy prostą, ma być to one pager, ale niełatwą, bo to wymaga przemyślenia. Te role mają być oczywiście w kontekście misji, wizji, strategii, ale chyba o tym już nie muszę mówić, i wartości. Więc jakich umiejętności wymaga ode mnie moja rola? Jakich w kontekście przywództwa, a jakich jeśli chodzi o zarządzanie? W przywództwie w jaki sposób zbuduję poczucie przynależności? Jak rozumiem słowo empatia? Dla mnie, kochani, przywództwo musi opierać się na empatii. Dzisiaj empatię odmieniamy przez wszystkie przypadki, ale niektórym kojarzy się to z frajerstwem. Miałem taki przykład, kiedy robiłem speech o przywództwie w banku, kiedy jeden z menedżerów powiedział: ja nie chcę empatii, bo empatia to co mam, może czerwony dywan. Więc musiałem wytłumaczyć jeszcze raz, co oznacza słowo empatia. Wracając do meritum. Serce to jest postawa. Czy chcę być liderem w kontekście tych konkretnych fundamentów? Czy rozumiem swoją rolę w organizacji? Czy rozumiem oczekiwania pracowników względem mnie oraz organizacji? Trzy pytania. Umiejętności to jest: jakich umiejętności wymaga ode mnie moja rola? Jakich w kontekście przywództwa, czyli podłączania ludzi do firmy? A jakich, jeśli chodzi o zarządzanie? W jaki sposób zbuduję poczucie przynależności? Jak rozumiem słowo empatia? I w końcu, czy rozumiem swoje emocje? Inteligencja emocjonalna jest dla mnie kluczem, jeśli chodzi o kompetencje przyszłości. Jak zarządzam stresem? Przykład, ostatnio są bardzo modne rozmowy z pracownikami, bycie blisko, feedback, i bardzo dobrze. Podstawa przywództwa to jest dla mnie bliskość. I teraz nie uczymy ludzi na akademiach tylko techniki feedbacku, ale całego procesu end-to-end, zwłaszcza jeśli ma zrobić pierwszy raz taką rozmowę, nie wiem, roczną, polemizowałbym, czy to jest dobra rzecz, ale okej. Okay. Chodzi o to, że menedżer siada z pracownikiem, robią podsumowanie jakiegoś okresu czasu i to jest tak ogromny stres dla menedżerów, dla większości menedżerów, że ja bym z nimi przeszedł przez taki, wiecie, design całego procesu. Zastanowiłbym się, na co on może, co może się spodziewać. Bardzo często mówimy: poćwicz przed lustrem, wyobraź sobie, że to ty jesteś tym pracownikiem. Mam fajne ćwiczenie na empatię, którego nauczył mnie mój przyjaciel, że siedzisz z pracownikiem naprzeciwko siebie i jeśli on nie jest w stanie wyobrazić sobie twojej perspektywy, a ty jego, zamieńcie się miejscami. To jest to fizyczny taki cyk i działa. Więc ja bym uczył nie tylko techniki feedbacku, ale całego procesu end-to-end. Czego możemy się spodziewać? Że jak jesteś mocno zdenerwowany, mocno zestresowany, to po prostu nie idź. Może techniki oddechu, może przygotowanie się. Niech nie idzie zestresowany i przede wszystkim, żeby nie spodziewał się perfekcji. Praktyka, praktyka, jeszcze raz praktyka, i tak bym robił akademię, czyli przewidywałbym cały proces, rysowałbym, może nie mapa, to nie o to chodzi, tylko zastanawiałbym się, co się zadzieje jeden dzień przed taką rozmową, jeden dzień po takiej rozmowie, a nie skupianie się tylko na tej rozmowie. Przygotowałbym przede wszystkim psychicznie mojego lidera, jeśli miałbym mówić o konkretach. Czyli mamy serce, postawę, mamy umysł, to są umiejętności, jakich wymaga ode mnie rola, i mówię tutaj takie ratio pomiędzy umiejętnościami wynikającymi z perspektywy wewnętrznej, podłączania ludzi do strategii firmy, bieżącego zarządzania, zadań, które wynikają ze strategii, oraz perspektywy zewnętrznej, czyli tych wszystkich technologii, kompetencji, przyszłości i tak dalej. Dla mnie na ten moment to powinno być 70-30, może 80-20, oczywiście 70 czy 80 na rzecz perspektywy wewnętrznej. I ostatnia rzecz to są ręce, czyli fizyczne, fizyczne narzędzia, jakich narzędzi powinienem uczyć ludzi. I uważam, że pierwsze trzy rzeczy, które dają największe rezultaty, nie wziąłem tego sobie z partyzanta, tylko z praktyki, których powinniśmy uczyć liderów, by mieć niespodziewane, niespodziewane oczywiście, niesamowite efekty, to w jaki sposób zbudować zespół, zbudować poczucie przynależności. I dla mnie wybitnym narzędziem jest, wybaczcie, nasze autorskie narzędzie 5R, to jest kontrakt z ludźmi, ale nie robiony bardzo technicznie. Czyli raz do roku lider siada ze swoim zespołem i robi mini środowisko pracy, podstawy autonomicznego zespołu. Ja od dawna mówiłem, że przyszłość moim zdaniem należy do Network of Teams, czyli misja jest skaskadowana na mini misję, wizja jest skaskadowana na mini wizję, cele strategiczne są skaskadowane na cele zespołowe i do tego takim łącznikiem zespołu z firmą idealną rzeczą jest 5R. Nauczył mnie tego mój mentor Klaus Petersen. O co chodzi w 5R? Ja mam kontrakt, technika bardzo znana, menedżerski z zespołem, ale bardzo, bardzo, bardzo konkretny i w bardzo fajnych ramach, gdzie ja robię kierunek, ramy, role, reguły, relacje. Najczęściej przyjmuję to formę plakatu fizycznego, tudzież na muralu, na Miro, podpisanego przez cały zespół, w którym najtrudniejszą rzeczą jest moderować takie spotkanie, żeby lider nie przyszedł z gotowymi rozwiązaniami. I uwierzcie mi, 5R to jest po prostu pozbycie się 80 problemów, napięć, kłótni i tak dalej. I spowodowanie, że zespół ma szansę nie domyślać się, jakie są zasady współpracy, jakie są cele, kto ma jakie role i tak dalej. Cudowne narzędzie, bardzo proste. I my uczymy takiego 5R właśnie w naszych akademiach. Więc jeśli jesteście tym zainteresowani, to zapraszam oczywiście na stronę leanpassion.pl. Daily, druga rzecz, daily, weekly, board meetingi, ale robione w cyklu cel, wynik, kaizen, czyli ja, to już jest kompetencja do zarządzania, czyli ja spotykam się z moim zespołem regularnie, żeby określić, jak nam idzie, minimum raz na tydzień, wyciągnąć wnioski, spróbować znaleźć problemy i uruchomić eksperymenty. Dlatego trzecie narzędzie, którego używamy, to jest problem solving, czyli metodyczne podejście do rozwiązywania problemów, gdzie jest taki fajny cykl FPR, fakty, przyczyny, rozwiązania. Większość ludzi skacze do konkluzji bez rozumienia istoty problemu, a to są właśnie kompetencje, których powinniśmy uczyć ludzi. Czyli jeśli chodzi o rozwój przywództwa w organizacji, to przywództwo ma być na każdym szczeblu organizacji, zwłaszcza na najniższych szczeblach, gdzie ludzie częściej spotykają swojego szefa niż członków rodziny, no a prezesa to dwa razy w roku, kiedy komunikuje strategię i kiedy pokazuje wyniki na Wigilii na przykład. Wybaczcie, nie mogłem się powstrzymać. Jeśli chodzi o lidera i o akademię, nie przechodźcie od razu do części merytorycznej. Na początku jeszcze raz powtarzam, postawa. Bardzo proste, autorefleksyjne, warsztatowe podejście z zadaniami domowymi i z refleksją. Czy ja chcę być liderem w kontekście tych fundamentów? Czy rozumiem swoją rolę w organizacji? Czy rozumiem oczekiwania względem mnie? I na końcu jest jego decyzja, to nie jest decyzja formalna. Ona ma sam sobie przemyśleć o tym, czy to jest jego miejsce, czy będzie się tutaj spełniać i rozumieć swoją rolę, że ona jest trochę naznaczona większą odpowiedzialnością. Wtedy przechodzimy do umysłu i dzielimy umiejętności na umiejętności w kontekście przywództwa i zarządzania, ale znowu w kontekście roli. Nie budujmy u ludzi umiejętności, których nie potrzebują. Oraz zdolność do adaptacji, czyli to, co się dzieje na zewnątrz, technologia, gotowość do zmian. Dla mnie aspekt zewnętrzny to jest dwie rzeczy. Jedna jest pewna, czyli rewolucja technologiczna, a jedna jest taka, że nie wiemy, co się zadzieje w kontekście tych krótkich odcinków czasowych. I w końcu narzędzia, jeśli chodzi o liczenie do trzech, bo taki jest tytuł odcinka, 5R lub inna forma kontraktu. Ja uwielbiam nasze autorskie narzędzie 5R, które po prostu, słuchajcie, nigdy nie miałem na nie reklamacji i ludzie, i liderzy są zachwyceni po prostu, bo to im daje ogromne poczucie bezpieczeństwa i nikt niczego się nie domyśla. Daily, weekly, board meetingi, stand-upy, czy jak to tak nazywacie, ale w cyklu cel, wynik, kaizen oraz problem solving, rozumienie problemu zanim go rozwiążemy. Podsumowanie. Numer 1. Nie róbcie akademii dla akademii. Numer 2. Przywództwo jest najbardziej bagatelizowane tam, gdzie jest najbardziej potrzebne, czyli na najniższych szczeblach. Numer 3. Jeśli jesteś osobą z HR-u, poświęć jeden dzień w tygodniu, jeśli nie możesz, to jeden dzień w miesiącu na to, żeby poprzebywać w Gęba. Gęba to jest miejsce, gdzie pracują twoi ludzie. Bez konkretnego celu, bez wywiadu, po prostu z nimi poprzebywaj. Bądź osobą, która jest blisko, jeśli chcesz, żeby twoi liderzy byli blisko. Zobaczysz, ile się nauczysz. Numer 4. W budowaniu świadomego przywództwa najpierw świadomość kontekstu, potem refleksja, czy to dla mnie, czy ja chcę grać tę rolę, potem wypracowanie właśnie szczegółów, jeśli chodzi o rolę dla każdego szczebla zarządzania, koniecznie z pracownikami, koniecznie z liderami, koniecznie z zarządem, być może też z klientami, ja brałbym kilka osób, potem zrozumienie oczekiwań ludzi względem szefa, nasze badania na przykład i dopiero wtedy umiejętności, doskonale umiejętności wynikające z tej, w tej roli, ale w podziale na przywództwo, zarządzanie i na końcu odpowiednie narzędzia. 70-20-10. 70% czasu w odrabianiu zaległości, jeśli chodzi o przywództwo, skupcie się na najniższym szczeblu zarządzania. Ci ludzie są najbliżej ludzi. Zresztą im więcej, tym wyżej talentu i jak zarząd jeszcze trochę poimprowizuje, to nie szkodzi. No i ostatnia rzecz, perfekcjonizm to choroba, spuść powietrze, sami swoi uczcie liderów, że nie wstydnie wiedzieć, że można po prostu popełniać błędy, nawet trzeba, tak? O tyle, co chciałbym powiedzieć w kolejnych odcinkach, będziemy chodzić w większe szczegóły przywództwa, będę też rozmawiał o efektywności, o procesach, a na koniec, słuchajcie, kilka ogłoszeń w kontekście dzisiejszego odcinka, w kontekście tego, co u nas się wydarzy. Więc jeśli jesteście zainteresowani rozwojem takiego świadomego przywództwa, zapraszam Was do bezpłatnej konsultacji na stronie leanpassion.pl. Chętnie się spotkamy i podpowiemy sporo rzeczy. Mamy też taki leadership guidebook, który 200 stron ma i możemy też pokazać, jakie jest nasze podejście do przywództwa, tak? Druga rzecz, university.be, chyba najwięcej kontentu jest tam z przywództwa, więc zachęcam Was do zakładania kont. Jeśli ktoś z Was jest odpowiedzialny za rozwój ludzi, to teraz bardzo często nasi klienci pytają nas o rozwiązania blended, czyli z jednej strony krótkie seriale rozwojowe na university, a z drugiej strony fizycznie robione przez nas akademie wzmacniane właśnie tym kontentem. Więc zapraszam Was na university.be, tam jest też taka zakładka do B2B, gdzie możemy również umówić się na bezpłatną konsultację. I ostatnia rzecz, moi drodzy, chciałbym życzyć Wam dużo zdrowia tradycyjnie, dystansu, zmniejszenia sobie presji. To jest tylko praca, słuchajcie, życie jest bardzo fajne. Ja, mając kilka takich problemów z lękiem, z zatraceniem się w pracy, zdałem sobie sprawę, że te problemy to jest nic w kontekście tego, jak wygląda całe moje życie, więc życzę Wam tego, żebyście po prostu nie przejmowali się tak bardzo. Mówię o tym, bo to jest duży problem, widzę, że jest duży problem. Ostatnio też dostałem takie pytanie, że to fajnie, znaczy dostałem taki komentarz na LinkedInie, że to fajnie, że powiedziałem, że taki jestem i będę wtrącał te angielskie rzeczy do polskich rzeczy. No ja taki jestem i też bądźcie sobą. Nie wstydźcie się siebie. Nieistotne, co myślą o Was inni. Pod warunkiem, że nie chcecie zrobić im krzywdy, że ludzi szanujecie. Uważam, że ludzie mają bardzo dobre intencje i będę zawsze o tym mówił. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was. Cześć.